trzeba ten zegarek położyć tutaj. Wolę wcześniej zejść. Jakbyście mieli wcześniej wyjść. Drodzy braterstwo, chciałbym przekazać pozdrowienie. Otóż moja żona która musiała pozostać z moją mamą, która powoli gaśnie. I właśnie one prosiły, aby przesłać te bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Trzech braci wspominało, że jest bardzo dużo młodzieży. Doszedłem do wniosku, że nie mogę przegapić tej okoliczności. Jeśli tak jest dużo młodzieży, to po pierwsze chciałbym zobaczyć. Chciałbym was mieć przed wami, przed sobą. I chciałbym te ostatnie słowa skierować właśnie do młodych ludzi. Mój temat, który obrałem na zakończenie tej konwencji, nazywa się Spójrz na swoją świątynię. Podstawą mojego rozważania, a teraz już i waszego, są słowa proroka Izajasza, zapisane w 64 rozdziale od wersetu 5 do końca. Prorok Izajasz pisał te słowa około 500 lat przed Chrystusem. Pisał o narodzie izraelskim. Doświadczony prorok mesjański dał poselstwo temu narodowi, aby spojrzał na swoją świątynię, aby na tę świątynię kazał spojrzeć z dwóch punktów widzenia. No i sam pierw przedstawił słowo, które wskazuje, że spójrzcie na tę świątynię, którą Pan Bóg wam uczynił takim okiem pozytywnym. Ale przedstawił też w tych wersetach, że można spojrzeć na tę świątynię też w sposób negatywny. Chciałbym te słowa skierować, braterstwo, najpierw do siebie. Chciałbym też skierować słowa do młodzieży, a w końcu do nas wszystkich. Przeczytajmy te słowa. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość. O twoich drogach pamiętają. Oto ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie. Od dawna w grzechach i w odstępstwie. i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. A wszystkie nasze cnoty są jak szata splukawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia. Fabił się do uchwycenia się Ciebie, gdy zakryłeś swoje oblicze przed nami. Oddałeś nas w moc naszych grzechów. Lecz teraz Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą. I wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Nie gniewaj się, o Panie, za nadto i nie pomnij winy na wieki. Ach, spojrzyj, że my wszyscy jesteśmy Twoim ludem. Święte Twoje miasta stały się pustynią. Syjon stał się pustynią, Jeruzalem pustkowiem. Święty, wspaniały nasz przybytek, w którym chwalili Cię nasi ojcowie, stał się pastwą ognia, a wszystko, co było naszą rozkoszą, legło w gruzach. I właśnie te słowa będą naszym rozważaniem. Prorok Boży mówi o świątyni. Mówi to do narodu izraelskiego, że ten naród, będąc pod opieką Ojca, Boga izraelskiego, miał wspaniałą świątynię. Do tego narodu wyszedł Pan Bóg na spotkanie. Temu narodowi została nakreślona droga. To było takie wspaniałe, takie piękne. A ten naród musiał pogniewać się Bóg. Bóg okazał swoje niezadowolenie. Bóg wypomniał przez proroka niektóre grzechy. Bóg powiedział, że dlatego, żeście nie zwracali uwagi na swoje grzechy, oddałem was w moc waszych grzechów. Prorok się wznosi do nieba. Prorok w imieniu tego narodu mówi: lecz Panie, pomimo tego wszystkiego jednak Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, marnym ulepieniem. Ty jesteś naszym Stwórcą. My jesteśmy zależni od Twoich rąk. I w końcu prorocze błaganie. Nie gniewaj się za nadto i nie pomnij winy na wieki. Nie osądzaj nas za bardzo. Spojrzyj, my jesteśmy wszyscy Twoim ludem. Spojrzyj na swoją świątynię. Co jest tą świątynią? Różne są określenia. Dlaczego różne? Bo są różne grupy ludzi. Jedni uważają, że świątynia to naród. I chyba w naszych wersetach tematowych coś jest z tym związane. Inni mogą twierdzić, że świątynia to jest dom rodzinny. I to jest prawda. Świątynia to miejsce o znaczeniu wspólnotowej społeczności. Dotyczy to szczególnie społeczności zborowej. I Słowo Boże nazywa to zgromadzeniem lub kościołem. Mamy, braterstwo, pewien jubileusz. Jubileusz dosyć przyjemny. Wiele było uwagi zwracane na ten budynek. Jest krótka historia pokazana na zdjęciu. Każdy szukał siebie, każdy widział, jak to wyglądało. Ale czy te mury, te ściany, to jest naszą świątynią? Prorok coś miał innego na myśli. Prorok chciał nam przedstawić, że Pan Jezus świątynię określił całkiem w inny sposób. Pan Jezus powiedział: zbuduję kościół mój. Nie powiedział, że zbuduję kościoły, ale powiedział, że zbuduję tylko jeden kościół. Prawdziwy kościół. Prawdziwą świątynię. Zbuduję świątynię opartą na wyznaniu świętego Piotra. Piotr wyznał, że Chrystus jest Synem Bożym. W tym wyznaniu podkreślił, że Chrystus jest Panem, władcą, jest głową i jest Zbawicielem. Więc czym według Chrystusa jest świątynia? Jest to zgromadzenie wybranych ludzi, którzy przez wiarę zostali odnowieni i z którymi Pan Bóg zawarł przymierze. Braterstwo, to nie my zawieramy z Bogiem przymierze. Pan Bóg z nami zawiera przymierze. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość. To Pan Bóg wyszedł nam na spotkanie. To Pan Bóg przedstawił nam warunki. Przedstawił to przez swoje słowo, przez różne okoliczności i przedstawił nam, że możemy złożyć dar. Możemy coś uczynić, abyśmy się stali członkami Jego świątyni. To Bóg zawarł z nami przymierze. Czy nie zaszczyt to? Święty apostoł Paweł w liście do Efezów, pierwszy rozdział, od 4 wersetu mówi tak: w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Kto nas wybrał, braterstwo? Abyśmy byli jacy? Święci, nienaganni. Przed kim? Przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył dla nas siebie do synostwa. Przeznaczył swojego Syna Jezusa Chrystusa. Było to upodobanie woli Bożej. Po co? Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą obdarzył nas umiłowany. A więc świątynia to społeczność ludzi zjednoczona. Co, braterstwo, zjednoczona? Czy czujecie smak tej świątyni? Smakiem tej świątyni apostoł Paweł mówi, że jest jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg. Smakiem tej świątyni jest Jego wielka opatrzność. To nie my sami, to Pan Bóg w nas stwarza chcenie. On nam daje chcenie, bo nasze chcenie to jest do czego innego. Więc świątynią jest organizm to żyjący. Organizm, który jest reprezentowany w nas. Drodzy bracia i siostry, was, kochani młodzieńcy, to wy wszyscy stanowicie tutaj świątynię. Wasze serca, wasze uczucia i wasze ciała, w których mieszka nowe stworzenie. Święty apostoł Paweł do Koryntów w 6 rozdziale od 19 wersetu potwierdza nam tą myśl. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest czym? Czym są wasze ciała, braterstwo? Świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od kogo? Ode mnie, braterstwo? Od szatana macie tego ducha i tę świątynię? Apostoł mówi, którego macie od Boga i że nie należycie już do siebie samych. Dlaczego? Odpowiada, bo drogo jest, jesteście drogo kupieni przez, odkupieni przez wielką cenę, przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I to już jest koniec? Nie, braterstwo. Jeśli jesteśmy odkupieni, to nie kończy się to. I nie znaczy to już, że jesteśmy świątynią. Apostoł Paweł dalej mówi tak. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A więc musimy spełnić warunek. Wysławiać w tym ciele Pana Boga. W dniu wczorajszym Pan Bóg nie domknął trochę drzwi. Drzwi do poświęcenia, do sposobności powoli się zamykają. ale została jeszcze maleńka szpara. I przez tą szparę przeszło 30 osób. Oni coś chcieli uczynić dla Pana. Cóż oni w tym czasie zrobili? Apostoł Paweł nam wyjaśnia, że dokonali pewnego ważnego dzieła. Ale jakie? My tak twierdzimy, że poświęcili się, prawda? Inni będą mówić, że się ofiarowali. Coś uczynili. Ale żeby poświęcenie było ważne, to braterstwo musi być coś dokonane. Każdy dar, który jest wystawiony na ołtarz, żeby to było przyjemną wonią i zapachem, to nas musi poświęcić kto? Kapłan. I dlatego święty apostoł Paweł w liście do Żydów, rozdział 5, pisze: albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanowiony z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Inny werset, który także mówi, rozdział 8, a werset 3. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanowiony, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten mógł ofiarować. Ktoś musi poświęcić. Jeszcze 9 rozdział i 9 werset, a nawet od 8. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do jakiego czasu? To jest obraz na czas teraźniejszy, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto nie pełni służby Bożej. A więc wynikiem tych wersetów i znaczeniem jest, że to wszystko nasz arcykapłan musi nas przedstawić Panu Bogu. Bo nasze ofiary są jakie? Potrzebują braterstwo jakiegoś przypisania, czy nie potrzebują? Czy te 10 osób wczoraj, które ten dar wystawiły, kwiat swojej młodości, uczucie swojego serca, wielką miłość w stosunku do Boga, Bóg z nimi zawarł przymierze, ale poświęcić ich musiał kto? Kapłan. Tego dokonał Chrystus Pan. Jeśli teraz stanowimy świątynię świętą, świątynię Bożą, jaki jest cel tej świątyni? Albo jaka jest rola w tej świątyni? Co, braterstwo, mamy robić w tej świątyni? Przyjechaliśmy tutaj, słuchamy wykładu, rozmawiamy, czasami pobajamy, a czasami podkrytykujemy się. No i dość często zakończy się to na wypominkach. Ale ktoś zrobił taki piękny obraz. Który mnie naprawdę bardzo się podoba. I po raz drugi, bo w zeszłym roku też tak było. Po raz drugi jestem przyjemnie zaskoczony. On tu na nim coś widać. Czy pamiętacie, braterstwo, jakim akcentem kończyła się ta konwencja w ubiegłym roku? Tym samym, co się dzisiaj, co się obecna zaczęła. Na zakończenie było zacytowane 7 napomnień świętego apostoła Pawła, które są zapisane w liście do Żydów, 13 rozdział od 1 do 15 wersetu. I pierwszym napomnieniem to było jakie? Niech trwa miłość braterska. Kogo to obowiązuje? Sąsiada? On bratem nie jest. To obowiązuje świątynię, naszą świątynię, nasze serca. Drugie było, co przewijało się przez te 3 dni tej konwencji. Bądźcie gościnnymi, nie zapominajcie gościnności. To apostoł Paweł napomina. Trzecie. Małżeństwa wasze niech będą w poszanowaniu u wszystkich. 4. Wystrzegajcie się umiłowania pieniędzy. 5. Wygońcie te woły. Piąte. Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, którzy są nauczycielami. Apostoł wyraźnie tak mówi. 6. Nie dajcie się porwać obcym naukom. I 7. Mówi, przez Jezusa zawsze składajmy ofiarę wysławiania. I wróćmy do tego pytania. Jaki jest cel świątyni duchowej? Czy, braterstwo, znamy naszą rolę w tej świątyni? Czy nie znamy? Jaki jest cel? Służyć, prawda? Ale służyć to ja będę i u swojego taty, i u swojej mamy też będę służył, prawda? Pracy, pracodawcy będę służył też. Albo mi zapłaci, albo mi obieca, albo mi podziękuje za pracę. Służyć. Co i za mało. Teraz, braterstwo, nie będę rozwijał tego tematu, ale chciałbym zwrócić, że celem Kościoła, naszej świątyni duchowej, nie są sprawy codziennego życia. Nie są sprawy organizacyjne. Ale są sprawy jakie? Duchowe. Ktoś to ujął słowem służyć. Ale teraz jak służyć? Jak służyć, braterstwo, to pokazał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Po to była Jego 3,5-letnia misja. Od czego Pan Jezus zaczął? Kiedy powstała Jego świątynia? Celem, braterstwo, naszej świątyni jest ofiara. Ale ofiara jedna, w której się mieści 5 innych ofiar. I do tych ofiar Pan Jezus nas zobowiązał. Czy przypominacie sobie w Starym Testamencie, jakie ofiary przez Pana były wykonane w jednej ofierze? Trochę ścieni przybytków, trochę z opisu ksiąg mojżeszowych. Pan Jezus złożył ze siebie ofiarę. Ale ta ofiara nas czegoś uczy. Jeden tekst, braterstwo, przeczytam, który jest w tych naszych 7 punktach rozważania. Z tego listu Hebrajczyków, 13 rozdziału, a werset 10, który mówi w taki sposób. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą Chrystusowi, przybytkowi. Mamy, braterstwo, ołtarz czy nie? I co my z tego ołtarza jemy? Jesteśmy świątynią, co, braterstwo, jemy? Młodzieńcy, co jecie z tego ołtarza? Pokarm duchowy. No bardzo dobrze. Ale jedzenie to coś za mało tylko, prawda?
Nauki Pana Jezusa.
Nauki Pana Jezusa. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Co nam daje to? Nauka Chrystusa Pana. Braterstwo. Słowo Boże nas udowadnia, że gdy najwyższy kapłan, Pan Jezus Chrystus, poświęci nasz dar, nasze uczucia i to, co my możemy oddać naszemu Ojcu, to znaczy się serce. Gdy staniemy się świątynią, to jednocześnie stajemy się czym? Ofiarą za co? Za grzech. Pokazaną w jakiej ofierze? Cielca czy kozła? Stajemy się ofiarą za grzech. Kościół ofiarą za grzech. Kozioł, prawda? Bo cielec to Pan. Coś większego. Cielec to zwierzę, które odpowiada naszemu Panu. Tłuszcz, cielec, nawet jego wygląd. Bo kozioł to wiemy, jak on tak wygląda. Uparty, suchy, nie, mało tłuszczu. I czasami trochę nie pachnie tak, jak trzeba. Ale jednak ofiara. Ofiara za grzech. I tutaj chciałbym przywołać słowa świętego apostoła Pawła z listu do Koryntian. Słowa z tego listu, 10 rozdział, a werset od 14 do 18. Ale braterstwo, nie będę czytał. Przeczytacie sobie. 18 przeczytam. Tam święty apostoł Paweł mówi o pewnej społeczności. O społeczności pokazanej w jednym chlebie i o społeczności pokazanej w jednym kielichu. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy rozumiemy, że tą społecznością jest kto? Lud Boży, świątynia. I teraz następny werset, apostoł Paweł mówi tak. Patrzcie. Na kogo? Na Izraela według ciała. Czy ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? I jemy coś z ołtarza, czy nie? 9 rozdział, werset 13. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą służbę świątyni, sprawują, ze świątyni żyją? Poświęciliśmy się i służbę Bożą sprawujemy. A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują. My, braterstwo, sobie nie wyobrażamy, jakie dzieło sprawujemy w tej naszej świątyni. Ofiara. Tej ofiary potrzebuje Pan Bóg. I to jest pierwszym celem naszej świątyni. Druga ofiara. Tu braterstwo wspomnieli, że pokarm, Słowo Boże. Na pewno. Jaką ofiarę kapłani sprawowali, z której mogli jeść? Z której to ofiary jedli? Z cielca? Może by chcieli jeść, ale nie mogli. Z kozła też. Była jedna ofiara, którą kapłani mogli jeść. Jaka to ofiara była? Jaka, siostro? Chleby pokładne. No to coś ze świątynicy świętej. Ale odnośnie ofiar. Spokojna. O. Ofiara spokojna. I z tej części ofiary kapłani mogli spożywać. I to się przenosi na to, że celem świątyni naszej jest dać pokarm. W tych chlebach pokładnych, które tutaj siostra wspomniała, tam były 2 stosy tych chlebów. Co było na tych chlebach? Kadzidło, prawda? A kadzidło to co to jest? Modlitwy? Gdzie jest napisane? Nie wiem. Czy jest napisane? Było kadzidło na chlebach, prawda? Jest to bardzo ważne, braterstwo, że jeśli lud Boży spożywa te chleby, ten pokarm, 2 stosy tam tych chlebów było ile? 12, 2 razy po 6. Razem złożone do kupy, postawione obok siebie, dają liczbę 66. 66 ksiąg jest w Piśmie Świętym. Położone jest kadzidło na Piśmie Świętym? Nie ulega wątpliwości, braterstwo. Ale teraz karmimy się chlebem, karmimy się kadzidłem, bierzemy wszystko to, co nam trzeba. A teraz my mamy coś dać z siebie? Mamy to braterstwo dawać, oddawać. Wydać pokarm. Dać drugiemu. Trzeba się wywiązać z przymierza. My już wcześniej zawarliśmy. Ktoś zawarł wczoraj. Pan Bóg uczynił, dał możliwość. I teraz dał nam pole do popisu, jak my w tym przymierzu będziemy trwać. Jeszcze inne ofiary były, ale chcę zwrócić jeszcze jedną uwagę, co jest celem świątyni Bożej. Nas, braterstwo. Nie wiem, czy my to praktykujemy. Sam po sobie widzę, że mam w tym mijaki. Może dobrze jest kogoś braterstwo przygnieść. Może kogoś zdołować. dobrze nawet jest się za niego pomodlić, poprosić o błogosławieństwo, ale czy któryś z nas, braterstwo, prosił Pana Boga o przebaczenie za moje grzechy? Bo ja grzeszę. Czy modliliście się i przeprosiliście Boga za moje grzechy? To pytanie można skierować do mnie. Czy ty, bracie Zygmowski, modliłeś się, przepraszałeś Pana Boga za czyjeś grzechy? A jest to obowiązek Kościoła, czy nie jest? Braterstwo, to jest konieczne. My się tak nauczyliśmy, że się pomodlimy za kogoś, poprosimy o błogosławieństwo. Ale nie przepraszamy Pana Boga za grzechy czyjeś. A Pan Bóg od nas tego wymaga? Tam też była składana taka ofiara. Mojżesz prowadził ten lud izraelski, o którym prorok mówił. Dał nam tego przykład. Mojżesz nie zgrzeszył. Ale kto zgrzeszył? Lud zgrzeszył. Jego brat zgrzeszył. Ale Mojżesz prosił Pana Boga o co? O przebaczenie. Żeby Pan Bóg przebaczył temu ludowi to, co uczynił. Bo to było jego obowiązkiem. Miałem w życiu raz takie zdarzenie. Właśnie tutaj w Białgardzie. Gdy mnie tu goszczono, był taki ojciec. Prawdziwy ojciec, który długo kręczał na kolanach. Miałem przywilej raz z nim przespać się razem w pokoju. Czy wiecie, braterstwo, ile ten człowiek spał? On prawie całą noc przeklęczał na kolanach. Zanim się położył, to się długo modlił. Mnie jakoś to wyobrazić się wydawało, no jak można się tyle modlić. Później położył się na chwilę, budzę się, ten człowiek się znów modli. Czwarta godzina nad ranem on się modli. I modli się do samego rana. W końcu zapytałem: bracie Kopak, zapytam tak jak uczniowie zapytali Pana, powiedz jak mamy się modlić. A ty mnie powiedz, o co ty się modlisz tak długo? On mi powiedział: kochany, ja mam tyle świętych braci i ja mam tyle różnych spraw i ja mam, mówi, tak dużą rodzinę. Ty wiesz, jak ja się pomodlę za wszystkich, to ja nie potrzebuję snu. W świątyni, braterstwo, którą my jesteśmy, idzie się w górę. A w górach to najlepiej iść, wiecie jak? No młodzi, chodzicie po górach. W górę to się idzie na kolanach najlepiej. Do Królestwa Bożego na stojąco nikt nie pójdzie. Jak nie pękniemy na kolanach, nie uniżymy się, nie będziemy się modlić. Ale modlić się, a nie rozkazywać Panu Bogu, albo głosić Panu Bogu na żyć w modlitwach kazanie jakieś. Modlić się, oddać cześć, poprosić Pana Boga. A o co prosić? Żeby się nasza świątynia nie rozleciała. Żeby się nie zgrozowała nasza świątynia. I jeszcze, braterstwo jedno. W tych ofiarach jeszcze jest coś jedno pokazane. Tam była taka ofiara, która coś reprezentowała. Dwie rzeczy. Reprezentowała słowo i czyn. I na pytanie, jaka jest moja rola w mojej świątyni, to jest rolą moją słowo i czyn. Co to jest? Święty apostoł Paweł w liście do Koryntów nam odpowiada. Jest to drugi list do Koryntów, 5 rozdział, werset 20. Nie zdajemy sobie sprawy, braterstwo, kochana młodzieży, jaką rolę mamy spełniać. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo Boże sprawujemy. Młodzieńcy, czy rozumiecie to słowo? Pięknie śpiewacie. Pięknie rozmawiacie. Czy macie tę świadomość, że w miejsce Chrystusa sprawujecie swoją rolę? Czy macie to poselstwo Chrystusowe? Czy macie poselstwo może swoje? O czym jeszcze zechcę powiedzieć? Jak gdyby przez nas Bóg upomniał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Słowo pojednanie i dzieło pojednania. Ta ofiara jest bardzo ważną czynnością w życiu tej świątyni. Ale braterstwo, odłóżmy na razie ten cel. Wróćmy do tego słowa, które prorok Izajasz tutaj nam naświetla. Że Bóg pokazał nam drogę. Wyszedł na spotkanie. Ale później ten sam Bóg robi nam zarzuty. I tym pierwszym zarzutem to jest, że gniewałeś się. Czy Bóg się może gniewać? Na swoją świątynię? Czy nie gniewa się? Jak latać osobiście mówię? Co my możemy uczynić takiego, że Bóg się na nas gniewa? Czy czujemy to, że Bóg się na nas gniewa? A przez co? Czy tutaj na tym miejscu może się Pan Bóg gniewać, jak On nam błogosławi? Ale braterstwo, od końca pytania teraz zaczynam. Jeśli idziemy na nabożeństwo, a jest nas 100 osób w zborze, a na nabożeństwie jest 40, Bóg się cieszy czy się gniewa? Bracie Marię, bardzo delikatnie, żeś to powiedział. Zasmucony jest. Tak, ja też tak myślę. A kiedy się gniewa? jak pójdzie, będziemy tylko na jednym zebraniu, a na drugie zebranie już wyjdziemy. To już się zaczyna gniewać, prawda? Czy nie ma w naszym życiu takiej pustki? Nasze puste sale sprawiają Panu Bogu wielki żal, bo On ma wspaniałą świątynię. Jego ręką zostało to uczynione. On dał list Chrystusowy. Z Jego polecenia to się wykształtowało. A teraz ci, którzy stanowią tę świątynię, lekceważą to. Ta pustka w naszych zborach nie jest pustką tylko w zborach, bo w rodzinie może być pustka. Wczoraj podszedł do mnie jeden młody człowiek. Zapytałem go o rodziców, bo znam. Czego nie ma? Odpowiada: tato nie przyjechał, bo ja mu sprawiłem przykrość. Zdałem maturę. Zdobyłem świadectwo dojrzałości. I akurat jak tą maturę ogłosili, gdy się dowiedziałem, że mam wynik pozytywny, tato mnie zapytał: no to już teraz masz świadectwo dojrzałości, to powiedz, co dalej? A ja powiedziałem, że dalej to pójdę na studia. Tato pytał w dalszym ciągu: a co dalej? A dalej, tato, to ja mówię, poszukam dobrej pracy, zarobię pieniędzy, tak sobie to ułożyłem, założę rodzinę, poszukam fajną towarzyszkę, założę rodzinę. A tato: a co dalej? A dalej, mówi, a to już chyba trzeba umrzeć. A mój tato mówi: a co dalej? I stanęły mu łzy w oczach. A dalej co? Jak umrzesz, to co dalej? Dał mu do zrozumienia, że to, co on powiedział, to jego życie będzie jakie puste. Bóg chce coś więcej. Dalej prorok Izajasz mówi, że szaty wasze zostaną splugawione, będą zbrukane, przylepiać się będzie do was grzech i to będzie to tak plamić. A jeśli nie będziecie oczyszczać tych plam, to mówi Bóg, mówi, oddam was w moc naszych grzechów. Odda nas, pozostawi swojemu losowi i już ten czas naszą świątynią nie będzie rządził Bóg, ale naszą świątynią będzie rządził szatan. Braterstwo, wczorajsze zeznanie, chciałbym do niego nawiązać, było na podstawie tekstu. Jeden kupił rolę, drugi kupił żonę, trzeci kupił pole i nie ma czasu. Pytanie, a czy można sobie kupić szatana? Można kupić szatana czy nie? No młodzieńcy, udało wam się kiedy kupić szatana? Kto by go chciał kupować, prawda? Po co on komu potrzebny? Ale teraz weźmy taką analogię. Rolę można sprzedać, pozbyć się. Woły można sprzedać albo spożytkować, prawda? Ale to coś nie pasuje, żona, prawda? No jeśli ją wziąłem, to co z nią zrobię? Co tutaj za myśl się kryje? Czego żona ma być ciężarem? I tu, chłopcy, chciałbym do was zaapelować. Wybór żon to zależy od was. Ale nie sprowadźcie sobie żony razem ze szatanem. Bo taka żona sprawi wam dużo kłopotu. Takiej żony się trudno pozbyć. Żona to coś dobrego. Dobra żona, Chrystusie, siostra, ona jest koroną. Ona wam będzie pomagać. Ona wam często powie, że coście źle zrobili. Ona ci powie, coś źle powiedział, ale ona cię pocieszy. Ona ci jedna potrafi współczuć. I takiej żony nie można sprzedawać. Taką żonę trzeba kochać i trzeba trzymać. I teraz chciałbym zaapelować do was wszystkich młodych, których was tutaj do środka zaprosiłem. Jeśli chcecie być świątynią, a wiem, że chcecie, bo świątynne pieśni śpiewacie, uważajcie. Szatan ma podstęp. On podchodzi sam. Ale jak go nie zaprosicie do swego domostwa, to on nie przyjdzie. Szatan to istota inteligentna. On chce, żeby mu drzwi roztworzyć. To on wejdzie. Szatan na pustyni podszedł do Chrystusa. Ale Chrystus mu nie otworzył drzwi swojego serca. Chrystus go rozpoznał i Chrystus mu powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. A co, szatan źle kusił? Źle on chciał? W biblijny sposób. Kochani, chcę posłużyć się jeszcze, chociaż już czas mi się kończy, ale muszę to powiedzieć. Bo po to was zaprosiłem, bracie przewodniczący, sekundę jeszcze. Czy znacie takie wydarzenie, że naród izraelski był wprowadzany do ziemi obiecanej? Kto go wprowadził? Mojżesz? Jozue. A czego nie Mojżesz? Bóg zaprosił Mojżesza i mówi: Mojżeszu, wstąp na górę, ja ci pokażę tą ziemię, którą obiecałem twoim ojcom. Ale ty do niej nie wejdziesz i ludu nie wprowadzisz. Tylko tą ziemię obejrzysz z czterech stron. Czy przypominacie sobie, w jaki kierunek najpierw spojrzał Mojżesz? Co mu Pan Bóg wskazał? Na północ, na południe? Mówi: spójrz na stronę zachodnią. A strona zachodnia przedstawia: spójrz, Mojżeszu, jak daleko oddaliłeś się ode mnie. Przez jeden uczynek nie uwielbiłeś mojego imienia. A Mojżesz chciał dobrze. On chciał dla ludu swego wody, ale źle uwielbił imię Boga. Czy wy jako młodzieńcy i my jako starcy już zawsze dobrze uwielbiamy Boga? I Bóg mówi tak: nie wejdziesz do tej ziemi, ale wyznaczam do tego dzieła Jozuego. Wzmocnij Jozuego. powiedz mu wszystko. On to podejmie i on poprowadzi lud. Jozue się zgodził, Mojżesz wykonał swoje obowiązki i Jozue poprowadził lud izraelski do ziemi obiecanej. A gdy już rozporządził wszystko, gdy dokonał podziału, gdy stało się wszystko bezpieczne, narody zostały usunięte, królowie zostali pobici, zrobiło się bezpiecznie w tej ziemi. Jozue w ten czas miał lat ile? 110 lat. I na co zwrócił uwagę? Prowadził lud izraelski do ziemi obiecanej. Podzielił według pokoleń, tak jak Bóg powiedział. I teraz Jozue prowadził ten lud. Jak? Młody był to lud czy stary? Młodzi, prawda? Przeczytajmy ten opis. Mówi, postarzałem się i posunąłem się już w latach. I ja będę już odchodził. Ja chcę wam dać ostatnią radę. Jaką Jozue dał tym młodym ludziom radę? Żeby uważał na co? Komu służyć? Mówi tak. Patrzcie, ja jako starzec, jako was przywódca będę odchodził z tego padołu. Ale jako starzec jestem wam winien pewne ostrzeżenie. Na podstawie tego, drodzy młodzieńcy, ja się chcę zwrócić do was. Przyjmijcie to moje ostrzeżenie. To jest dla waszego dobra. My, ojcowie, was kochamy. Wy jesteście naszymi dziećmi. Wy jesteście naszymi następcami. I chcemy, żebyście nie pomieszali się z tymi narodami. Taka była rada Jezuego, mówi. Abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które pozostały jeszcze u was. A imion ich i bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, nie służyli im i nie dawali im pokłonu. Nie wychodźcie na obce pole. Dalej Jozue daje drugie polecenie. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do czego? Do resztek tych narodów. Tam w tej ziemi obiecanej nie pozostali królowie, nie pozostali hetmani, nie pozostali przywódcy. Jozue to wszystko usunął. Ale pozostały co? Resztki narodu, które były niewinne, które mogły sobie tam żyć. I teraz Jozue mówi tak. Które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami. To wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu. Aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał nam Pan Bóg nasz. Kochani młodzieńcy, takie ostrzeżenie jest bardzo ważne. I ono ma później skutki. I teraz spójrzmy na naszą świątynię, ale innym okiem. Spójrzmy na to negatywne, co w 11 wersecie prorok Izajasz mówi. Spójrzcie, rozwalili nam świątynię. Jeden z braci miejscowych przeżywał to mocno i tak mi powiedział. Pewnego dnia na początku maja przyszłem tutaj na to miejsce. Zobaczyłem, moja świątynia jest zawalona. Kupa gruzu, kupa starych desek, próchna. Nie ma świątyni. Nie ma domu. Zapewne pomyślał sobie, czy zostanie tak odbudowana? A ona jeszcze lepiej została odbudowana, bratecznie. Spójrzmy na ten obraz. I przytoczmy teraz, przyłóżmy to do tych resztek. Ktoś wspaniale to zobrazował. Trzy ludzkie istoty. Dziecko, dojrzały mężczyzna i staruszka. Ja już, braterstwo i drodzy młodzieńcy, widzę siebie na tej jednej pozycji. Tak, z tej z prawej strony jestem tym staruszkiem, który podpieram się laską Bożą, laską psalmisty Dawida. Wy, nasze dzieci, jesteście tym środkowym, dojrzałym mężczyzną. I on ma sprawować dwa dzieła tej świątyni. Trzymać pod pachę z drugiej strony tego staruszka. Po co? Żeby mu pomóc. Żeby nie upadł, bo on też stanowi świątynię. A na lewej stronie, swojej stronie, trzyma dziecko, które też nam coś pokazuje. To młode pokolenie, które trzeba nieść na rękach. Czy sprawujemy to dzieło w tej świątyni? Niesiemy to na rękach? Teraz chcę wam tutaj powiedzieć, że ta trójka dojdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale jeśli ta trójka się rozwarstwi, ten starzec pójdzie osobno, ten młody człowiek, jemu się będzie widzieć, że on pójdzie prosto i wejdzie do tego królestwa. To dziecko samo nie zajdzie. Następuje rozwarstwienie. Młode pokolenie nie może pozwolić się w swojej świątyni rozwarstwić. Ja nie pójdę sam, ale i ty, młodzieńcze, też nie pójdziesz sam, bo ja zbłądzę i ty zbłądzisz i światłości do światłości nie dojdziemy. Dlatego uważajmy na te resztki, przed którymi ostrzegał Jozue, bo gdy spojrzymy, czym możemy spojrzeć, czym zgruzować swoje świątynie? Jeśli nam się załamie, braterstwo, fundament. Doktryny są tak ważne, które naprawdę każda nauka, każda doktryna, którą chcemy wam przekazać, to przyjmijcie to, młodzieńcy, bo one was uświęcą. Bez doktryn nie pójdziecie. Jest teraz moda, że śpiewanie uświęca, że słuchanie śpiewu uświęca. Dobrze, niech uświęca. Ale nauka Pisma Świętego i zrozumienie boskiego planu też uświęca. Wprowadza do naszego domu, do tej świątyni ducha. To uświęcenie jest tak ważne, że pozwoli nam rozpoznać, czy my wychodzimy na obce pole. Czy my wiążemy się z rzeczami ziemskimi? Są smutne chwile w naszym życiu. Nasza świątynia może być zdruzgotana jednym pociągnięciem. Przeczytam na zakończenie, aby było to już podsumowaniem naszego rozważania. Jeden z wykładowców o nazwisku Waldemar Świątkowski pisze, mówi, teraz stoję nad gruzami swojego życia, swojej świątyni. Ile razy staliśmy nad gruzami tego, co było naszym skarbem, naszą radością. Możemy zgruzować naszą wiarę, naszą radość, obietnicę. Możemy zgruzować nasze przymierze, które Bóg z nami zawarł. Pokój. Możemy zaprzepaścić i popatrzeć na gruzy naszej gorliwości, co było naszą świątynią. Można to porównać i zgruzować swoją podstawę doktrynalną, załamać się. I gdy popatrzymy na te ruiny i się w ten czas zatrzymajmy, zapytajmy się, kto dokonał tego zgruzowania. I odpowiedzmy sobie: do ruin naszej świątyni nikt nas nie doprowadzi, jak się nie doprowadzimy sami. Spójrzmy, czy nie doprowadzamy Bożego dzieła, które jest w naszych sercach, do zgruzowania. Zgruzowanie następuje w ten czas, gdy folgujemy grzechowi. Że folgujemy grzechowi i poważne grzechy zamieniają nam się w te mniejsze lisy. I to już jest źle. Braterstwo, ta konwencja jest jubileuszową konwencją. Spójrzmy teraz na świątynię budowaną w Białgardzie. Bracia to rzucali statystyką. Ja już mam statystykę po 25. konwencji. Uczestniczyło w nich około 12 250 osób. Wiecie, ile osób się poświęciło tak dokładnie? O jedno może być pomyłka. 147 osób się poświęciło tutaj w Białgardzie. Na tych 25 konwencjach. Jedna konwencja tylko była, w której nie było chrztu. Był to rok 84. Jedna konwencja była tylko dwudniowa. W roku 83. Ten wykład, który mówię, wiecie, którym jest wykładem z kolei na tej konwencji? 310. To jest dokładne policzone. Według moich kronikarskich zapisów. A jest to 74 dni, 2,5 miesiąca budowania świątyni. To jest ogromna ilość naszego życia. I teraz zapytajmy się, jak wygląda nasza świątynia? Oby wyglądała tak, jak prorok Izajasz mówi. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto moi słudzy będą jeść, lecz wy będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, lecz wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. Oto moi słudzy będą wykrzykiwać z głębi swego szczęśliwego serca, lecz wy będziecie krzyczeć z głębi serca zbolałego i będziecie jęczeć z rozpaczy. Prorok Izajasz tutaj zakończa to wszystko i mówi takim sposobem, że jedni będą, którzy otrzymają dobro, a drudzy będą, którzy otrzymają zło. Dobro otrzymają ci, którzy byli dobrymi sługami, którzy spoglądali na swoją świątynię, przestrzegali prawa Bożego, uważali na resztki, nie wchodzili na obce pole, ale ci, którzy zgruzowali swoją świątynię, którzy muszą popatrzeć, zapłakać i bić się w piersi, otrzymają coś gorszego. Chwała Panu Bogu, chwała Wam, braciom z Białgardu. Jest to jedna konwencja, którą wczoraj mi powiedział jeden brat, że przyjeżdża z powodu, że jest tylko tutaj zeznanie. Nie ma innej konwencji. I tak niechaj będzie. Wzmacniajmy się, braterstwo, wspólnie, aby ta nasza świątynia, ona kwitła, aby ona pachła. A gdy pojedziemy do domu, uklęknijmy na kolana i przeprośmy Pana Boga za grzechy, które nam się uwidaczniają. Przeproście Pana Boga za moje grzechy. Ja przeproszę Pana Boga za wasze grzechy. Sprawujmy tę rolę w tej świątyni, a to będzie nam przynosić błogosławieństwo Boże. Amen.